To widzę wszystkie wnioski o uzupełnienie. Teraz udzielam głosu pani radnej Lidii Dudziak. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałam Państwa zapoznać z taką akcją, którą chcę za chwilę tutaj przeprowadzić. Pan Przewodniczący prosił, żeby to były 3 zdania, ale ja powiedziałam, że to będą 3 zdania, ale proste. Proszę Państwa, nie zgasnąć, nie zwariować, czerpać siłę. Skąd? Z wiary, z energii innych ludzi, z wiosny, która przecież zawsze przychodzi wokoło, budzi się w każdym i dać radę każdego dnia bez względu na wszystko. Wytrzymać kolejny dzień, kolejną noc, kolejne ataki Asi i Uli. Zmienić pościel, która zawsze po nich jest mokra. Za kilka godzin zadzwoni budzik, kolejny dzień z reszty życia. Trudnego, ale trzeba. A może ktoś miałby siłę postąpić tak samo? W pojedynkę, w 4 oczy ze strachem, wielką niewiadomą, porzucając dotychczasowe życie, przyszłość na rzecz sióstr. No właśnie kto? Dorota Łodziak. Doris Łodziak. Dziewczyna opiekuje się 2 niepełnosprawnymi siostrami. Stan bardzo ciężki, są ubezwłasnowolnione. Asia ma 29 lat, Ulka 31. Rodzice zmarli, siostrę oddano do DPS-u. Strasznie to znosiły, a więc młoda siostra, dziewczyna Dorota, porzuciła pracę, porzuciła swoje życie i postanowiła przygarnąć siostry do siebie i z nimi prowadzić życie. Największym problemem okazało się mieszkanie. Od śmierci mamy starała się o mieszkanie komunalne. Gdy pracowała, nie spełniała kryterium dochodowego. Gdy przestała pracować, spokoju przyniosły się do wynajmowanego mieszkania, również przekroczyły kryterium metrażowe, 5 metrów na osobę. Wreszcie złożyła wniosek o remont, o mieszkanie do remontu. Oczywiście dostała. W komisji tej jest radny Tomasz Lewandowski, Karolina Fabisz-Szulc i ja. Bez względu na to zdawaliśmy sobie sprawę, że dziewczyny nie mają środków, to uważaliśmy, że trzeba im dać to mieszkanie i trzeba zrobić wszystko, żeby dziewczyny mogły w nim normalnie zamieszkać. Dlatego pomóżmy im. Można by zadać pytanie, dlaczego mamy im pomóc, a można też zapytać, dlaczego nie. Rzadko spotyka się tak zwykłych, niezwykłych ludzi. One są takie 3 zwykłe, niezwykłe. Doświadczone przez chorobę, jednak trzyma je coś razem. Coś, co jest dzisiaj bardzo cenne. Siostrzana miłość. Nikt nie musi mówić Dorocie, że trzeba. Nikt nie musi mówić, że ją podziwia. Ona nie ukrywa, że jest jej ciężko, że czasem chce jej się wyć, że chciałaby, żeby było inaczej. Ale jednocześnie kocha siostry najbardziej na świecie i nie wyobraża sobie je porzucić. Nawet wtedy, gdy Ulka obrażona, że nie czyta jej bajek, albo mówi, że dzisiaj jest traktorem, albo nie wiem, bogiem, krową, koziołkiem, matołkiem, albo kiedy Aśka nie daje się przekonać, że choinka nie może stać cały rok, albo gdy mówią, że naskarżą mamie, na Dorotę, chociaż przed chwilą były u niej na grobie. Proszę Państwa, zwracam się do Was wszystkich tutaj na sali, radnych, nieradnych, wszystkich gości. Jeżeli tylko jesteście w stanie wesprzeć te dziewczyny, pomóc im wyremontować to mieszkanie. Oczywiście wiele grup pomaga tym dziewczynom, ale tak czułam, że my też jesteśmy taką grupą i możemy też coś zrobić. Ja tylko przypomnę, że niedawno, znaczy w poprzedniej kadencji zbieraliśmy również pieniądze na Olę Piotr. Nie wiem, czy sobie przypominacie. To była dziewczynka, która uległa ciężkiemu wypadkowi i ona była w głębokiej śpiączce. Bardzo długo była w tej śpiące. Już nie pamiętam, 9 miesięcy czy ileś. I lekarz zalecił, żeby jak najwięcej było ruchu koło niej. I koleżanki, harcerki chciały koniecznie do niej pojechać. Pamiętacie, zbieraliśmy pieniądze na transport. I po tej wizycie, jak te harcerki do niej pojechały, jak śpiewały jej nad łóżkiem, Ola się obudziła. Ola dzisiaj już chodzi o kuli po domu. Także warto pomagać i jeżeli Państwo możecie, to ja postawię tą puszkę koło przewodniczącego rady, a jeżeli ktoś nie chce do puszki, a chciałby na konto, to gdzieś tam po drodze rzucę. Pomóżmy tym dziewczynom, bo myślę, że stać nas na to. Dziękuję.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym w formie komunikatu przedstawić Państwu razem z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami informacje na temat stanu terenowo-prawnego toru Poznań oraz propozycji rozwiązania relacji pomiędzy miastem Poznań a obecnym użytkownikiem tego toru w kontekście też ostatnich publikacji na ten temat, które były w Głosie Wielkopolskim oraz faktu, że Państwo radni, przynajmniej część z Państwa wyraziła chęć zainteresowania tym tematem. Bardzo proszę, panie dyrektorze, o krótką prezentację.
komunikaty.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panowie Prezydenci, w syntetyczny sposób przedstawię stan terenowo-prawny nieruchomości użytkowanej przez Automobil Klub Poznań oraz jakie kroki miasto Poznań zamierza przedsięwziąć w najbliższym czasie. Jak Państwo wiecie, nieruchomość użytkowana przez Automobil Klub znajduje się po zachodnich krańcach miasta Poznania w sąsiedztwie lotniska, portu lotniczego Ławica. Składa się ze ponad 100 działek o powierzchni blisko 80 hektarów. Krótki rys histograficzny. Nieruchomość wraz z częścią lotniska została przejęta w 1948 roku w ramach dekretu o reformie rolnej, a od lat 80. dosyć duża dynamika zmian własnościowych w tym obszarze, ale po kolei. 86 rok została wydana decyzja o oddaniu nieruchomości na rzecz Automobil Klubu w użytkowanie wieczyste. Na kolejnych slajdach będzie informacja, że nigdy ta decyzja nie weszła w życie. Automobil Klub odwoływał się od tej decyzji w zakresie naliczonych stawek, a z chwilą, gdy Skarb Państwa utracił tę nieruchomość, decyzja stała się wtedy wówczas bezprzedmiotowa. Dosyć istotna dla stanu prawnego nieruchomości posiedzenie Zarządu Miasta, 98 rok. Ówczesny Zarząd Miasta podejmuje decyzję o podtrzymaniu użytkowania, administrowania tą nieruchomością do czasu rozstrzygnięcia postępowań sądowych i administracyjnych. Nikt pewnie wówczas nie przypuszczał, że regulacja prawna tego terenu będzie trwała tak długo, bo on do dzisiaj nie ma statusu takiego już ostatecznie uregulowanego. W 1992 roku nieruchomość na kilka lat odzyskują spadkobiercy byłych właścicieli. W międzyczasie 99 rok, wspomniana przeze mnie wcześniej decyzja wygasa o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste na rzecz Automobil Klubu. Dynamika postępowań, tak jak już wspomniałem, jest bardzo szeroka. 2010 rok, w jednym z kolejnych postępowań wpisuje się do księgi wieczystej Skarb Państwa. A następnie w 2012 roku, 18 czerwca, wojewoda wielkopolski wydaje decyzję o komunalizacji nieruchomości, która staje się własnością miasta Poznania, własnością w ujęciu tabularnym, czyli miasta Poznań jest wpisane do księgi wieczystej, natomiast nadal od kilkudziesięciu lat toczy się postępowanie denacjonalizacyjne z wniosku byłych właścicieli. Z czego wywodzimy tytuł prawny Automobil Klubu do korzystania z tej nieruchomości? Użytkuję ją od 1986 roku, jak już wspomniałem wcześniej. Oceniamy jako prawnicy, jako urzędnicy, że Automobil Klubowi przysługuje roszczenie do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w przypadku, gdy stan prawny wreszcie swój finał korzystny dla miasta uzyska, a także wspomnianego przeze mnie wcześniej zgody Zarządu Miasta wyrażonej w formie protokołu z posiedzenia. Jakie konsekwencje prawne miała tamta zgoda? Sposób użytkowania nieruchomości ma charakter nieodpłatny, czyli zbliżony do użyczenia. Został zawarty na czas nieoznaczony. Użyczenie jest formą władania nieruchomością zależną, czyli przerywa ewentualny bieg zasiedzenia, gdyby Automobil Klub taki wystąpił, a także no skoro Zarząd Miasta taką decyzję podjął, no to traktowaliśmy, że jest dobra wiara użytkownika co do charakteru sposobu użytkowania tej nieruchomości. Cały czas analizujemy stan prawny tej nieruchomości, cały czas tutaj zmienia się sytuacja procesowa miasta Poznania oraz innych użytkowników objętych jako strony postępowaniem denacjonalizacyjnym. Oceniamy jako miasto Poznań, jako właściciel, że trwanie w tytule prawnym bezumownym wiąże ze sobą zbyt duże ryzyka w kontekście toczących się postępowań sądowych i administracyjnych. I chcielibyśmy dzisiaj Państwa poinformować, zresztą już media też o tym informowały z kilkudniowym wyprzedzeniem, że zwrócimy się do użytkownika, do Automobil Klubu o naliczenie opłaty za korzystanie z nieruchomości. Traktujemy, że nieruchomość będzie wykorzystywana na cele sportowe i wówczas stawka będzie kształtowała się tak, jak na slajdzie, który Państwo widzicie. To jest kilkanaście tysięcy złotych netto w ujęciu miesięcznym. Wezwiemy użytkownika też do uiszczenia opłaty za czas, odkąd nieruchomość stała się własnością miasta Poznania, czyli to jest 18 czerwca 2012 rok. Traktujemy, że do tej daty stanowisko Zarządu Miasta było ważne, natomiast w tej dacie zmienił się stan prawny nieruchomości. Miasto Poznań przysługuje roszczenie o odpłatność. Swoje przekonanie wywodzimy z tego, że tytuł prawny, który przysługiwał w latach 80. Automobil Klubowi, użytkowanie wieczyste, również ma charakter odpłatny, tak więc nie widzimy uzasadnienia, żeby dalej te relacje pomiędzy miastem Poznań jako właścicielem a użytkownikiem były nieodpłatne. Jeżeli okaże się w wyniku badania, czy to służb wojewody, czy też służb miejskich, że faktycznie sposób użytkowania będzie odmienny od naliczonej stawki, wówczas nasze żądanie finansowe w tym zakresie zwielokrotnimy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Maciej Wudarski, pan prezydent Maciej Wudarski, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo Radni, komunikat. W czwartek 11 lutego o godzinie 10 w sali białej odbywa się kolejna narada koordynacyjna. Są to narady prowadzone już od pół roku, prowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich i Geopos. Ich celem jest spójna realizacja inwestycji zarówno przez jednostki miejskie, jak i gestorów sieci w przyszłości. Zostało wypracowane nowe narzędzie, które w tej chwili znajduje się w systemie informacji przestrzennej Geopozie. Gestorzy sieci mają dostęp do tego narzędzia, mogą wprowadzać zarówno inwestycje punktowe, jak i liniowe, a kolejni gestorzy sieci czy jednostki miejskie, planując swoje inwestycje czy remonty, mogą mieć dokładne informacje, w jakim zakresie czasowym, no i oczywiście obszarowym takie inwestycje będą prowadzone. Narzędzie zostało już praktycznie zakończone, przeszło fazę testową. Kilku gestorów ma dostęp do bazy, gdzie wprowadzone są już przez nich te informacje i będziemy to prezentować mediom, publiczności, z Państwa radnych też serdecznie zapraszamy, gdyby ktoś takie zainteresowanie wyraził. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ponadto chciałbym Państwu jeszcze poinformować, że do Rady Miasta w ostatnim czasie wpłynęły następujące pisma, które w pełni są do dyspozycji Państwa. Natomiast informuję o tym. Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu stwierdzająca ważność paragrafu 1 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia ubiegłego roku w sprawie udzielenia gminie Tarnowo Podgórne pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wielkopolskiego z 14 stycznia stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Poznania z 8 grudnia ubiegłego roku w sprawie przyznania Fundacji International School of Poznań pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność miasta Poznania. Prawomocny wyrok WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi prokuratora rejonowego na uchwałę Rady Miasta. Jeszcze z 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na 2015 rok. To jest stwierdzenie ważności uchwały w części obejmującej postanowienie załącznika numer 1 litera I, załącznika numer 2 litera F, 3 litera J i 4 litera H. W zakresie sformułowania oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Ponadto wystąpienie pokontrolne wojewody wielkopolskiego w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w 2014 roku. Informacja RIO o konieczności sprostowania błędu klasyfikacyjnego uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku. Informacja wojewody wielkopolskiego o wezwaniu prezydenta miasta Poznania do przedłożenia zarządzenia nr 911/2015/P. I opinia RIO w Poznaniu o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Poznania i możliwości sfinansowania deficytu budżetu miasta Poznania. Informuję również, że wszystkie komisje przedstawiły zgodnie z regulaminem sprawozdania ze swojej działalności i plany pracy na rok 2016, a plan pracy Komisji Rewizyjnej został uchwalony uchwałą Rady Miasta miesiąc temu. Wszystkie te sprawozdania zostały umieszczone dla Państwa w internetowym asystencie radnego. I na sekretarz dzisiejszej sesji powołuję panie radne Klaudię Strzelecką i Małgorzatę Woźniak. I w punkcie komunikaty to wszystko. Czy ktoś chciałby jakiś komunikat jeszcze przedstawić? Nie widzę. Zamykam punkt. Proszę. Aha, przepraszam bardzo. Jeszcze pan właśnie w tej ilości. Pan Rafał Zawadzki, prezes Stowarzyszenia Działkowiczów Forsycja. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Panowie Prezydenci, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Chciałbym przedstawić komunikat działkowców, którzy w ostatnim czasie w jaki sposób zostali zagrożeni przez niekorzystną ustawę i uchwałę Polskiego Związku Działkowców. Jak pewnie większość z Państwa wie, 29 stycznia 2016 roku działkowcy zorganizowali pikietę przed Urzędem Miasta. Złożyliśmy petycję do prezydenta Jaśkowiaka. Wczoraj drogą mailową każdy z Państwa dla każdego z Państwa taka petycja została wysłana. Wystąpiliśmy w związku z sytuacją, jaka istnieje na rodzinnych ogrodach działkowych i próbą rugowania mieszkańców oraz działkowców posiadających nadmetrażowe altany. Według Polskiego Związku Działkowców zarządzającego ogrodami działkowymi w samym Poznaniu problem dotyczy 4000 osób. Doskonale wiemy i przedstawiamy to Państwu z pełną świadomością, że problem jest o wiele większy, bo te dane są zaniżone. Po opublikowaniu uchwał Polskiego Związku Działkowców i zorganizowaniu przez nas pikiety przed Urzędem Miasta 29 stycznia coraz częściej zdarzają się sytuacje zastraszania działkowców przez Polski Związek Działkowców, co zaognia jeszcze bardziej konflikt, który obecnie mamy na ogrodach działkowych. Jeszcze raz chcielibyśmy podkreślić, że jako strona społeczna działkowa, niezależna od Polskiego Związku Działkowców, jesteśmy gotowi do rozmów na temat rozwiązania tego problemu. Chcielibyśmy także podziękować prezydentowi Solarskiemu, że znalazł dla nas czas i przyjął naszą delegację dzień przed pikietą, by zapoznać się z problemem, jaki wystąpił. Jednocześnie dziwi nas postawa prezydenta Stasicy, że takiego czasu dla nas nie znalazł, choć jest odpowiedzialny za politykę mieszkaniową. Mamy nadzieję także, że fakt, iż przyjął nas prezydent Solarski, a nie prezydent Stasica, nie oznacza, że traktuje się nas jako osoby bezdomne. W ostatnich dwóch tygodniach do Urzędu Miasta Tylko z dwóch ogrodów zostało złożone około 100 wniosków o pomoc mieszkaniową. Tych wniosków będzie przybywać, bo działkowcy nadal je uzupełniają i pamiętajmy, że tych ogrodów jest około 100. Z danych, które ujawnił Polski Związek Działkowców, problem mieszkaniowy występuje na 98 ogrodach w Poznaniu. Także skala jest naprawdę duża. Chciałbym, trochę nas dziwi także, dziwią nas wypowiedzi prezydenta Staszicy, który twierdzi w wywiadach udzielonych mediom, że przydziela działkowcom lokale mieszkalne. Może takie sytuacje miały miejsce, ale pewnie tylko jednostkowe, bo doskonale wiemy, że zdecydowana większość, która składała wnioski, a osobiście w ubiegłym roku tylko z mojego ogrodu złożyłem w imieniu działkowców 40, nikt z tych 40 nie dostał żadnej pomocy mieszkaniowej, a w większości odpowiedź była taka, że działkowcy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, więc mieszkanie im się nie należy. Tymczasem Polski Związek Działkowców twierdzi, że działkowcy mieszkają tam nielegalnie. Wiemy, że problem jest tak poważny, że potrzeba jest inicjatywa ustawodawcza. Rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu o tym z posłem panem Szymonem Szynkowskim-Walsenk. Uważamy jednak, że miasto nie może uchylić się od odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, ponieważ problem mieszkańców działek jest związany z brakami w polityce mieszkaniowej, które narastały niestety przez dziesięciolecia. Na przykład z tytułu braku budownictwa komunalnego. Chcemy, aby z inicjatywy miasta powołano odpowiednie gremium, które zajmie się tą sprawą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były wszystkie komunikaty. Przystępujemy do punktu trzeciego oświadczenia.